Złapane w sieci. Wszystkich Państwa, którzy są zaskoczeni, informuję z wielką radością zresztą, że to druga część audycji Złapane w sieci. Spotykam się w dwóch częściach, ale nadal rozmawiamy na ten sam temat. Sztuczna inteligencja, chat GPT, obawy, blaski i cienie tych wszystkich rozwiązań, z którymi mamy do czynienia już od roku, bo to minęło 365 dni, od kiedy chat GPT został pokazany, czy też mamy dostęp do niego jako do takiego otwartego narzędzia. No i kontynuując naszą rozmowę z doktorem Krzysztofem Wojewodzicem. Jeszcze raz możemy się przywitać. Cześć, dzień dobry, jesteś?
Jestem. To nadal ja, to nie jest mój awatar, ani deepfake.
To jest również bardzo, bardzo ważny wątek, ale chciałem zacząć od czegoś, co tylko lekko wybrzmiało w naszej ostatniej części i to jest właśnie to prawo, no właśnie prawo autorskie. Jak możemy myśleć o czymś, co wykreowaliśmy dzięki jakiejś sztucznej inteligencji i tutaj możemy wykreować jakiś plik tekstowy, to może być artykuł, to może być wiersz, możemy wykreować zdjęcie, to może być w różnej technice, czy pixel art, czy fotografia realistyczna, czy grafika komputerowa. Są też filmy, są też awatary, które właśnie mogą mówić i to wszystko tworzymy my, ale za pośrednictwem jakiegoś narzędzia. Jak to wygląda prawnie?
Na takiej samej zasadzie jak zrobienie zdjęcia, czyli jeśli weźmiecie swój telefon, jeżeli któryś ze słuchaczy weźmie teraz telefon i zrobi zdjęcie swojego współmałżonka, współmałżonki, dziecka, czy po prostu pokoju, w którym się znajduje, to do kogo należą prawa autorskie do tego zdjęcia? Czy do was? Czy do osoby, która została przedstawiona na tym zdjęciu, czy może do twórców Samsunga, iPhone'a, Apple'a, czy kogokolwiek, kto ten telefon wytworzył. Odpowiedź jest jasna. Prawa autorskie do zrobienia tego zdjęcia należą do was. Oczywiście, jeżeli zrobiliście zdjęcie komuś, kto nie chciał być na tym zdjęciu, może was pozwać za zniesławienie i inne rzeczy, które, że nie chciał być na tym zdjęciu. Niemniej jakby prawa autorskie do samego zdjęcia jako do was należą jako do twórcy. Podobnie, jeśli napisaliście prompt, komendę, czy wygenerowaliście obrazek, to również prawa autorskie do tego obrazka należą do was, jako twórców. Oczywiście jest delikatny spór, jeżeli ten prompt był taki bardzo oczywisty, tak? Narysuj człowieka, no to nie jest to specjalnie, nie można uznać tego za oryginalne dzieło specjalnie. Natomiast jeśli napiszecie narysuj Indianina z plemienia Chikchów w fotorealistyczny ISO 1:400, taka przesłona, taka i bardzo dokładnie opiszecie, a tak działają artyści, promptując niektóre rzeczy, czyli ten prompt będzie bardzo zbudowany, no to niezależnie z jakiego narzędzia skorzystacie, prawa autorskie do tego dzieła należą do was. Możecie nim rozporządzać, możecie się pod nim podpisać, możecie sprzedać takie, zresztą są już takie nawet serwisy, w ramach których możecie coś wypromptować, jakieś dzieło artystyczne, bo to jest dzieło artystyczne, i właśnie ktoś może sobie, nie wiem, kupić koszulkę z wydrukowanym waszym obrazkiem, który wypromptowaliście. To jest jakaś tam szansa dla osób, które nie są artystami, a mają takie powołanie, żeby sprzedawać swoje dzieła w fizyczny, wydrukowany sposób. Są takie strony.
Jesteśmy teraz na rozdrożu, możemy iść w jedną albo w drugą stronę, zastanawiam się, ale myślę, że możemy pójść w stronę promptowania, bo to są komendy, to są pytania. Okazuje się, że formułowanie pytań albo takich komend w bardzo szczegółowy sposób może być jakąś taką cechą pożądaną na rynku pracy, może być czymś, czym możemy się pochwalić, czymś, co przynosi jakieś określone rezultaty. I praca ze sztuczną inteligencją, i chciałbym, żeby to wybrzmiało i żebyś mógł się do tego odnieść, nie jest też takim pstryknięciem palcami, że my już coś mamy, bo rzadko kiedy ten pierwszy efekt, który my otrzymamy, będzie tym, który nas zadowala. Czasem coś napiszemy nieprecyzyjnie, czasem będzie jakaś literówka, co może w ogóle wszystko wymieszać. Musimy próbować, zmieniać, dookreślać i wtedy może dopiero właśnie będzie to, o co nam chodziło. To jest jakaś ścieżka, prawda? To nie jest też tak, jak nam się wydaje, że to będzie, że to jest aż tak łatwe.
To jest trochę jak w komunikacji między nami, ludźmi. To jest sztuka wypowiadać się precyzyjnie, pełnymi zdaniami i tak byśmy byli zrozumieni. Gdzie akurat literówki czy jakieś drobne przejęzyczenia nie są problemem w komunikacji, problemem jest nieprecyzyjna komunikacja. Ja mam dwóch małych chłopaków w domu i oni często mówią chlebek albo żelka. No ja wiem, o co im chodzi, że oni chcą dostać żelka, a nie mówią jeszcze pełnymi zdaniami. Natomiast dorosła osoba bardzo precyzyjnie, szczególnie w środowisku pracy, mówi: chciałbym, żebyś wysłał maila do osoby XY do tej daty w takim a takim celu. Tak? To jest dobre polecenie. I tak samo maszyny szczególnie potrzebują bardzo precyzyjnych poleceń i w ogóle jest ta umiejętność tak zwanego promptowania, to jest umiejętność rozmowy z maszynami. I tu mam dobrą wiadomość dla osób nietechnicznych, dla nieprogramistów, że jeszcze 2 lata temu, żeby wywołać pewne reakcje od maszyny, od komputera, od telefonu, no przede wszystkim trzeba umieć programować. Trzeba było znać język czy JavaScript, czy PHP, czy C++, jakiś inny. Znać to środowisko programistyczne, umieć wyeksportować, żeby uzyskać określony efekt. Dzisiaj dzięki i sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji, jak i różnym rozwiązaniom automatyzacji tak zwanego low-code'u i no-code'u, czyli takich, gdzie właśnie maszyna dla nas wykonuje, mamy taką sytuację, że językiem programowania czy rozmawiania z maszynami coraz częściej staje się język angielski, czy nawet język polski, tak? Zamiast języka tego wcześniej JavaScriptu, czy jakiegoś innego języka programowania. To jest wielka szansa dla takich osób, które nie czują się techniczne, a chciałyby coś tworzyć, tak? We współpracy z komputerem. Oczywiście, maszyny troszeczkę inaczej rozumują i warto nauczyć się myślenia algorytmicznego, czyli właśnie rozumienia, że maszyna potrzebuje bardzo klarownych poleceń, bardzo jasnych wskazówek i tak jak wspomniałeś, często kilku iteracji, żeby zrozumieć, o co nam chodzi. Tak więc ja w ogóle uważam, że w szkole powinny być dzisiaj wprowadzone takie przedmioty jak relacje człowiek-człowiek i relacje człowiek-maszyna. To są 2 najważniejsze rzeczy, jakie dzisiaj w życiu są nam niezbędne.
Anegdotę wtrącę a propos nauki informatyki w szkole, że podobno można dostać jeszcze od nauczyciela taki wykres czy wydruk, gdzie jest stacja dyskietek. I to nawet nie tych dyskietek takich, które my pewnie pamiętamy, tylko tych większych jeszcze, które miały w środku dziury. Więc
3,5-calowych. Mhm.
Tak, więc to jest, jeszcze jesteśmy daleko, jeśli chodzi o systemowe rozwiązania edukacyjne, ale chciałem zapytać o coś, co może towarzyszyć nam, może niektórym towarzyszy nadal, czyli o emocje i przede wszystkim te emocje negatywne, ten strach. Czy jest się czego bać? Bo znamy oczywiście Terminatora, znamy takie scenariusze apokaliptyczne, znamy też nagłówki, które krzyczą o tym, że ludzie zostaną pozbawieni pracy. Tymczasem rozmawiając z różnymi ekspertami i ekspertkami, to pojawia się raczej przeświadczenie o tym, że ta sztuczna inteligencja nadal będzie potrzebowała jakiegoś kopilota, albo właśnie będziemy latać w tandemach, czy mieć motocykl z koszem, nie wiem jakiej innej obrazowej tutaj użyć analogii, ale będzie to raczej współpraca, a nie wyręczanie się lub też tej pracy pozbawienie.
No to musimy rozróżnić 2 perspektywy czasu. Perspektywę czasu krótką czy średnią. Krótka, no to teraz bym postawił właśnie na wydajność i na tym, jak pracować efektywniej. Potem jest perspektywa średnia, czyli ja nazywam za naszego życia. Tak? Ja mam 38 lat, no to za mojego życia na pewno nie będzie scenariusza Terminatora, czy nawet nie wierzę w stworzenie tak zwanej sztucznej generalnej inteligencji, czyli takiego algorytmu, który będzie we wszystkich zadaniach przewyższał człowieka, tak? No bo komputery już lepiej od nas liczą, no ale jednak nie są jeszcze w stanie robić muzyki, wideo, nie wiem, nie są w stanie sprzątać domu, nie są w stanie zrobić masażu, nie są w stanie uleczyć od A do Z. To sztuczna, tak zwana generalna sztuczna inteligencja, AGI, jeszcze moim zdaniem za naszego życia, za mojego życia nie powstanie. No i jest jeszcze perspektywa długa, czyli co pozostanie dla naszych dzieci, wnuków. No to tu niestety nie mogę się kategorycznie wypowiedzieć, czy nie będzie jakiegoś takiego scenariusza, że w pewnym sensie komputery wymkną się spod kontroli. I nie mam tu na myśli jakiegoś takiego scenariusza z Terminatora, ale mam na myśli na przykład jakiegoś drona, który może w jakiś sposób, nie wiem, niszczyć cele za po prostu, że sobie ubzdura, że taki ma, albo na przykład dużego centrum danych, które będzie coś kasować, twierdząc, że to jest niezbędne dla osiągnięcia swoich celów. Na dzień dzisiejszy więc ja bym jako zwykły człowiek, czy nawet naukowiec, ja się nie zajmuję tymi scenariuszami katastroficznymi, skupiam się na tym, co można z tego skorzystać, ale też na zagrożeniach. A jakie są zagrożenia tu i teraz? Bez problemu można skopiować głos. Mój głos jest już sklonowany i nie wiedziałbyś, ani słuchacze by nie wiedzieli, jeśli mówiłby to mój głos sklonowany za pomocą narzędzia, zresztą najbardziej znanego polskiego narzędzia AI na świecie, który się nazywa Eleven Labs. Fale dźwiękowe naszego głosu są bardzo łatwo podrabiane. Więc powiedzmy o konkretach. Przestępstwo na wnuczka, że ktoś dzwoni moim głosem do moich rodziców, bo wystarczy wpisać tekst i on wtedy mówi moim głosem, jest bardzo łatwe dzisiaj. I jest już wiele doniesień prasowych, że takie rzeczy się niestety dzieją i są dużo łatwiejsze, dużo prostsze niż kiedyś. Mówimy o kradzieżach tożsamości. Za niedługo będzie możliwe jeszcze lepsze generowanie tych awatarów, bo one dzisiaj są, moim zdaniem, są jeszcze zupełnie nieprzekonujące. Teraz pytanie, czy prawo nadąża, czy ludzie nadążają? No, słuchajcie, kradzież tożsamości, zawsze podszywanie się pod kogoś, tak, było zakazane w prawie. Jest to nielegalne od czasów starożytnych, tak? Nie było to dozwolone. Teraz po prostu mamy do tego silniejsze narzędzia i powinno być to z całą surowością prawa karane. Czy da się to jakoś utrudnić? No to jest odrębna dyskusja. Czy uda się stworzyć jakieś takie ramy bezpieczeństwa? Tak jak w internecie powstało wiele protokołów bezpieczeństwa do bankowości, czy choćby do bezpieczeństwa stron, żeby ktoś tam się nie włamał na stronę. Jest bardzo dużo wymyślonych takich protokołów i być może do wykrywania tych tak zwanych deep fake będzie też jakiś protokół, który pozwoli to wykrywać, informować, co się stało, by nikt nie ukradł nam tożsamości. To jest, uważam, taka pierwsza, najbardziej taka nieprzyjemna rzecz, niebezpieczna, a druga no to jest taka nadprodukcja po prostu śmieci w internecie. No ja jak otwieram Instagram i patrzę tam na ilość, czy TikToka, ilość modelek, które niczym innym się nie zajmują jak, nie wiem, przepraszam, wypinaniem pupy lub biustu i naprawdę oglądają to miliony ludzi, nastolatków, nastolatek na całym świecie, jakby jakoś się z tym utożsamiając, no to jest już bardzo wiele profili, które są współgenerowane sztuczną inteligencją, całkowicie wygenerowane ze sztuczną inteligencją, które mają kontrakty reklamowe, że brandy sponsorują, marki sponsorują im, żeby te wirtualne influencerki. To mnie osobiście przeraża, że coś, co jest no po prostu takim śmieciem internetowym, będzie go jeszcze więcej. Nie wiem do końca, co z tym zrobić, inaczej niż po prostu edukując nasze dzieci, czym jest dopamina, że to jest uzależnienie takie samo jak cukier, takie samo jak nawet większe od alkoholu i no też napisałem tutaj taki kurs cyfrowy dobrostan.pl, teraz duża jest kampania na temat właśnie tego, jak negatywne skutki niestety ma nadużywanie telefonów wśród dzieci, no ale oczywiście też i wśród dorosłych. Dziećmi jest gorzej, no bo one po prostu nie znają już innego świata.
To są ciekawe czasy i może się wydawać, że na naszej antenie często padają takie rzeczy z filmów science fiction, ale to już się dzieje i to jest już dziś, ale też jest to pewien taki poziom absurdu właśnie, jak coś, co de facto nie istnieje, zarabia pieniądze dla kogoś, kto to tak naprawdę stworzył. Ale już tak kończąc może, plan ramowy tej rozmowy rozjechał mi się, jest po prostu za dużo wątków, ale chciałem zapytać jeszcze ciebie o emocje, które towarzyszą tobie. Czy masz takie przykłady ze swojego życia wykorzystania w pracy, w życiu osobistym rozwiązań ze sztuczną inteligencją związanych, czy implementujących właśnie jakieś takie moduły? Czy to jest dla ciebie, jako też dla badacza, ekscytujące, że tyle się dzieje tak szybko?
Ja jako badacz się zajmuję w ogóle dużo bardziej złożonymi kwestiami niż większość osób z tym promptując jakieś czaty GPT, bo ja na przykład współtworzyłem taki algorytm, który pomaga wcześniej wykrywać ADHD czy spektrum autyzmu. Za pomocą wytrenowaliśmy model i on rozpoznaje po prostu pewne cechy naszej mimiki w reakcji na pewne bodźce. Więc no ja się zajmuję rzeczami, które dopiero pewnie, że tak powiem, społeczeństwo, ludzie będą mogli korzystać za 5-10 lat. Natomiast pytasz, czy ja korzystam z tego? No tak. Wczoraj wypełniałem bardzo długi formularz, no i oczywiście w ogromnym stopniu promptowałem sobie odpowiedzi, to był długi formularz po angielsku, bo się starałem o jakąś aplikację właśnie w jakiejś tam, powiedzmy, regionalnej rady europejskiej do spraw czegoś tam i był bardzo długi formularz, więc oczywiście sobie przygotowałem wstępne odpowiedzi, mi przygotowała sztuczna inteligencja, które ja poprawiałem. Ja korzystam z zasady 80-20, czyli 80% promptuje, a 20 poprawia człowiek i bardzo ludziom to zalecam, żeby też nie byli bezmyślni, nie wrzucali, nie kopiowali tego, ale żeby sobie po prostu przyspieszyli swoją pracę, bo realnie to po prostu sprawia, że pracujemy wydajniej i myślę, że o to w tym przede wszystkim chodzi. Ja sam i obrazki sobie generuję, jakieś rzeczy, natomiast mówię, no to co naukowo się zajmuje, to już mieliśmy czasu, to jest trochę inna liga i tak jak mówię, za 5 lat pewnie będziemy mogli z tego sobie korzystać.
To jest coś, o czym wspominaliśmy, to jest gra długofalowa też, jeśli chodzi właśnie o nowe rozwiązania, o to, co w tym internecie można zrobić. Zresztą, co ja będę mówił, państwo słyszeli przecież, co to takiego. Doktor Krzysztof Wojewodzic, prezes firmy Escola, która projektuje rozwiązania cyfrowe dla biznesu. Jak się dowiedzieliśmy, także autor książki Wydajniej i autor kursu cyfrowydobrostan.pl. Tam można wejść i zobaczyć, cóż to takiego. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo tych wątków jest mnóstwo. Zresztą, tak jak Państwo słyszeli, to jest człowiek, to są emocje, to są rozwiązania, to jest to, jak nasze życie może się zmienić i to, jak możemy je też poprawić. Także dużo stron jednego medalu, tak naprawdę, nie tylko dwie, dużo szarości, ale dużo też wiedzy. Dzisiaj na naszej antenie w audycji Złapane w sieci udało nam się złapać. Filip Jędruch, kłaniam się nisko, dziękuję i zapraszam Państwa już teraz za tydzień. Spotkamy się po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk. Do usłyszenia.
Złapane w sieci.